Pokój wam, drodzy bracia i siostry. Drodzy bracia, drogie siostry i drodzy wspaniali przyjaciele. Chciałbym przy zakończeniu tej wspaniałej uczty rozważyć wspólnie z wami serię myśli, które wydały mi się dla mnie bardzo interesujące, powiedziałbym nawet zadziwiające i które sądzę, że będą dla nas wszystkich dobrym odświeżeniem. I przez te rozważania myślę, że z innej perspektywy być może popatrzymy na to nasze mijające tutaj spotkanie, ale również na nasze zgromadzenia z naszymi braćmi i siostrami w lokalnych zborach. Mili braterstwo, chciałbym na wstępie, ponieważ mamy bardzo mało czasu i muszę szybko przejść do meritum sprawy, chciałbym, żebyśmy, drodzy, zechcieli sobie w tej chwili uzmysłowić nasze miejsce przed Panem i tę wspaniałą obietnicę, która jest adresowana do nas wszystkich, również i tych, którzy aspirują do klasy młodocianych godnych i kończą swój ziemski bieg, i powszechnie do tych, którzy aspirują do klasy poświęconych obozowców Epifanii. A chciałbym zwrócić waszą i moją uwagę na tę wspaniałą Bożą obietnicę, która jest zapisana w liście apostoła Pawła do Rzymian w 8 rozdziale i 28 wersecie. I doskonale wszyscy znamy tę obietnicę. Ja tylko przypomnę. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. A więc ufam, drodzy, że miłujecie Stwórcę Jehowę i naszego Zbawiciela i że zostaliście, tak jak ja, łaskawie pociągnięci, powołani do obecnie przy końcu tego wieku w inauguracji nowego Dnia Pańskiego, Jego Królestwa, powołani zostaliście, by ostatecznie osiąść na laurach jako zwycięzcy. Po to zostaliście powołani, wy i ja. A więc, drodzy braterstwo, powiem krótko i wyrażę wszystkich was, sądzę, te odczucia, że jesteśmy i byliśmy błogosławieni tym wszystkim dotychczas i również w tej uczcie, a więc wspaniałym Słowem Bożym, Duchem Pańskim i łaskawymi Bożymi opatrznościami, które pod auspicjami których mieliśmy ten przywilej tutaj się zgromadzić. Również, drodzy, niektórzy z nas w większym, inni w mniejszym zakresie mieli dotychczas w ramach tych wspaniałych, pomyślnych doświadczeń tego wszystkiego, co Bóg łaskawie nam obiecał, dotychczas i również w tej konwencji sposobności służby, by służyć Bogu w interesie Jego ludu i w przyszłości z perspektywą ludzkości restytucjonowanej. A więc, drodzy, oto stoimy w miejscu, w którym mamy przywilej i mieliśmy przez te 3 dni przywilej korzystania z wspaniałego przeżycia, pomyślnego doświadczenia. I tym doświadczeniem jest to obecnie zbliżające się ku końcowi wspólne zgromadzenie. Mój drogi przyjaciel, brat Jasiu Chmielewski, w powitaniu zainaugurował swoje wystąpienie słowami wersetu apostoła Pawła do Żydów w 10 rozdziale, 25 wersecie. I ja, pozwolicie, że chciałbym kontynuować tę linię i z powodów, o których powiedziałem, uznałem, by podzielić się z wami niektórymi myślami i ten tekst wybrałem na dzisiejsze popołudnie. I jak sądzę, ten tekst powinien być zdecydowanie poważany przez was i przeze mnie. I zgodnie z tym tekstem już nie mówimy w trybie przypuszczającym, ale mówimy w trybie nakazowym. Musimy postępować, jeśli chcemy się znaleźć wśród klasy, jak wymieniłem wcześniej, młodocianych godnych, czy też w klasie poświęconych obozowców Epifanii, które to klasy wraz z odkupicielem mają sprawować zdumiewające dzieło błogosławienia niewybranej ludzkości. Przypomnijmy ten ustęp Żydów 10:25, ale przeczytajmy, drodzy, jeszcze 24 werset. Żydów 10, drodzy, przeczytajmy 24. I przypatrujmy się jedni drugim ku czemu? Ku pobudzaniu się do miłości i do dobrych uczynków. I teraz następuje nasz tytułowy werset. Nie opuszczając społecznego zgromadzenia naszego, jako niektórzy obyczaj mają, ale napominając jedni drugich, a to tym więcej, czym więcej widzicie, iż się on dzień przybliża. Wydaje się, drodzy, że apostoł Paweł chciał nam przekazać w tym szczególnym czasie, w którym obecnie żyjemy, a mówił te słowa paręnaście wieków temu, drodzy. Ale jakże celnie te słowa dotyczą nas, żyjących u schyłku tego wieku i na krótko przed inauguracją Królestwa naszego Pana. A więc apostoł przekazuje, zwraca nam uwagę żyjących w tym obecnie okresie, którym to wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej nie tyle zaczynamy, co dostrzegamy zbliżanie się owego Dnia Pana, dnia pomsty nad chrześcijaństwem, dnia wyzwolenia Kościoła. Nadchodzi pora, kiedy społeczność z wami, drodzy braćmi i siostrami, z ludem Bożym, będzie bardziej istotną niż kiedyś w przeszłości. Jeśli zlekceważymy i zaniedbamy ten przywilej społecznego zgromadzania z drugimi, to narazimy się na wielkie niebezpieczeństwo, którego ostatecznym rezultatem może być utrata wszystkiego, tak jak to szczególnie w odniesieniu do spłodzonych apostoł mówi w następnym wersecie 26. Albowiem jeśliby dobrowolnie grzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, nie zostawałaby już ofiara za grzechy. Zauważmy, drodzy, iż apostoł Paweł używa tutaj terminu opuszczać, nie opuszczając społecznego zgromadzenia. On się zwraca tymi słowami. Pan się zwraca przez niego do nas. Jako tych, którzy już wcześniej i tutaj obecnie w tym miejscu przeżywali tę społeczność z braćmi i siostrami, z ludem Bożym i doświadczyli błogosławionych chwil, błogosławieństw, korzyści płynących z tej społeczności z ludem Bożym. I dlatego z taką mocą apostoł zwraca się właśnie do nas, byśmy zwrócili uwagę, iż jest istotna potrzeba i wartość spotkań z ludem Bożym. On nie mówi, nie ignorujcie społecznego zgromadzenia. Mógłby tak wyrazić, gdybyśmy nie doświadczyli tej społeczności wcześniej z naszymi braćmi i siostrami. Gdybyśmy nie doświadczyli błogosławieństw i korzyści płynących z takiej społeczności. Ale skoro, drodzy, było nam dane wcześniej aż dotąd i na tej konwencji skosztować tych dobrodziejstw, gdy zasmakowaliśmy w tych społecznościach konwencyjnych i tej obecnie i naszych zborowych, lokalnych, gdy uczestniczyliśmy w takich wspólnotach, to tego mamy nie opuszczać, nie zostawiać, nie opuszczać wszelkich okazji wspólnego zbierania się z naszymi braćmi i siostrami, jak apostoł mówi, jako to niektórzy mają w zwyczaju. Mógłby ktoś zapytać, dlaczego wy i ja nie mamy opuszczać społecznych zgromadzeń z ludem Bożym? Dlaczego jest to tak ważna sprawa dla nas? Lub też dlaczego apostoł kładzie tak silny nacisk na tę kwestię społecznego zgromadzania? Lub też dlaczego powinniśmy być tak staranni, jeśli chodzi o nasze spotkania z dziećmi Bożymi? W pierwszym rzędzie przez pryzmat Słowa Bożego wyrazimy najprostszą odpowiedź na to pytanie. Mianowicie, tak wy i ja powinniśmy spotykać się z naszymi braćmi i siostrami ze względu na wiarę. Powinniśmy tak czynić, ponieważ tak mówi nasz Pan przez apostoła i mamy tak czynić, nawet gdybyśmy nie dostrzegali, drodzy, żadnego w tym dobrodziejstwa, jakie miałoby wynikać z tego wspólnego zgromadzenia. Gdybyśmy nawet nie dostrzegali korzyści, jakie możemy ciągnąć z takiej społeczności. Już tylko ten fakt, że Pan tak powiedział przez usta apostoła, powinien wystarczyć wam i mnie, iż powinniśmy stwierdzić, czy też wyrazić to: Panie, szanuję Twoje słowo, ponieważ Ty to powiedziałeś przez usta apostoła. Zamierzam trzymać się tego. Przypominają nam się sławetne słowa męża Bożego: mów, Panie, sługa Twój słucha. Myślę, drodzy, że zgodzicie się ze mną, że w wielu stwierdzeniach Bożego Słowa mowa jest o niestety braku wystarczającej wiary i zaufania, nawet czasem wśród niektórych dzieci Bożych, w których ta wiara i zaufanie powinny znajdować się. Króciutko chciałbym wspomnieć dla naszej lekcji postać wspaniałego męża starożytności Abrahama. Czy pamiętacie, jak Bóg przyszedł do niego i zaproponował mu, czytamy w pierwszej Mojżeszowej, 12 rozdziale, pierwszym wersecie, wynijdź z ziemi twej i od, wyobraźmy sobie, od rodziny twojej i z domu ojca twego do ziemi, którą ci pokażę. Czy przypominacie sobie, by Abraham poddał wątpliwość sens boskiej propozycji? Nie znajdujemy zapisu, by kwestionował boską propozycję, by zadał Bogu pytanie: Panie, Twoje żądanie dla mnie wydaje się jasne, ale nie rozumiem, dlaczego chcesz, abym stąd wyszedł. Nie znajdujemy zapisów, by Abraham pytał Pana: Panie, czy sądzisz, że miejsce, w którym obecnie przebywam, jest całkiem niezłe? Dlaczego nie mogę tutaj zostać i służyć Ci jak dawniej? Jaka jest ta ziemia, do której mam się udać? Czy jest ona aby dobra, bym na niej mógł gospodarować i utrzymywać moją rodzinę z tymi stadami zwierząt? Czy ona wyda mi odpowiednią ilość plonów? Abraham nic takiego nie wyraził. Nie powiedział ani słowa, którym by kwestionował czy podważał sens boskiej propozycji. Bóg powiedział Abrahamowi: masz wyjść. Więc ten był gotów to uczynić. A gdy już dotarł na miejsce, co się okazało, nie znalazł nic prócz jałowej pustyni. Drodzy przyjaciele, zgodni jesteśmy w tym, że to była wiara i myślę, że jestem wyrazicielem waszych odczuć, iż taką wiarę, jestem przekonany, wy chcecie mieć z osobna i ja również potwierdzam, że chciałbym taką wiarę w moim usposobieniu prezentować. Przy okazji chcielibyśmy również zadbać, drodzy, w naszej relacji z naszym Ojcem Niebiańskim, naszym Panem, naszymi braćmi i siostrami i w tym wspaniałym świetle Jego Słowa, aby nie był to rodzaj naiwnej wiary na podstawie źle wyrozumianego Słowa Bożego. Chcemy być pewni, drodzy, że w tej sprawie posiadamy właściwy pogląd. W każdej sprawie Słowa Bożego nam objawionego. A skoro mamy ten przywilej posiąść prawdę Bożą, to, drodzy, nie mówimy zechciejmy. Musimy według niej postępować. Niezależnie od tego, czy dostrzegamy tego przyczynę, bądź potrzebę, czy też nie. Tak właśnie, drodzy, jest z tym fragmentem Słowa Bożego, który ośmielam się zaproponować dzisiaj w oparciu o słowa apostoła Pawła do Żydów 10:25. Skoro w Słowie Pana znajdujemy radę, by nie opuszczać społecznego zgromadzania się, to jeśli znaleźliśmy ludzi, którzy mają Ducha Bożego, jeśli znaleźliśmy ludzi, którzy dają dowody tego, że żyją blisko Boga, to niezależnie od tego, drodzy, czy korzystacie z tej społeczności z nimi w takiej mierze, jak oczekiwaliście. W takiej mierze, jak oczekiwaliście. Niezależnie w jakim wymiarze korzystacie. To powinniśmy spotykać się z nimi, gdyż Bóg tak powiedział przez usta apostoła. A więc wynika dla nas jasny sposób postępowania w tej materii. Naturalnie, że ktoś mógłby kwestionować w tej mierze tę radę pańską i uzależniać jej przestrzeganie od sytuacji, od okoliczności. możliwe, drodzy, że niektórzy z nas, jestem przekonany o tym, że niektórzy z nas, z ludu Pana, czasem idą za przykładem Balaka, o którym czytamy w 4 Mojżeszowej, 22 rozdział. Bądźmy ostrożni, by nie postępować jak ten pogański król. Z własnych doświadczeń, drodzy, myślę, że wy też takie posiadacie, obawiam się, drodzy, że wśród ludu Pana znajdują się tacy, nawet być może w najbliższym naszym otoczeniu, którzy stwierdzą, no cóż, wiem, że Pismo Święte mówi, aby nie opuszczać społecznego zgromadzenia. Ale ja patrzę na tę sprawę z innego punktu widzenia. Przechodzę pewne próby, mam pewne przeszkody. I czy nie sądzisz, że one mnie usprawiedliwiają, bym powstrzymywał swoją obecność wśród ludu Bożego? Odpowiadamy takim, iż Pan powiedział, nie opuszczajcie społecznego zgromadzenia. Nawet gdybyś ty, bracie lub ty, siostro, próbował czy próbowała usprawiedliwiać, wyjaśniać sprawę swojej nieobecności w zgromadzeniu z własnego punktu widzenia, uzasadniając swoją nieobecność różnymi powodami, to trzymajmy się tego, co Pan powiedział przez apostoła. Nie opuszczajcie społecznego zgromadzenia. Jako dzieci Boże, drodzy, gdy raz ujrzeliśmy tę sprawę, która jest przedmiotem dzisiaj naszych rozważań, i gdy rozważamy inne sprawy z boskiego punktu widzenia, który jest jedynym prawdziwym i najbardziej wiarygodnym punktem zapatrywania, a nasz punkt widzenia, drodzy, zechciejmy zwrócić uwagę, powinien być wyłącznie biblijnym punktem widzenia, boskim punktem widzenia, to, drodzy, będąc utwierdzonym do tego biblijnego, boskiego punktu widzenia, zechciejmy w takich przypadkach i również w sprawie, którą dzisiaj rozważamy, społecznego zgromadzenia, zechciejmy w każdej sprawie wzbudzić w naszych umysłach, w naszych postanowieniach i uczuciach, sercach możliwie jak największą energię do przezwyciężania naszej cielesności. I pokus szatana do lekceważenia boskiego zapatrywania na wszystko. Dlatego, drodzy, my chcemy mieć boski punkt oceniania wszelkich spraw. I chcemy, by to był nasz własny sposób oceniania. Znajdujemy, drodzy, opis, iż świat jest szalony i nasze osobiste doświadczenia potwierdzają, że tak jest. Ponieważ świat i ludzie tego świata nie mają przywileju oceniać swoich spraw z boskiego punktu widzenia. Świat patrzy, drodzy, spojrzeniem szatana. Powiem wam, to spojrzenie szatana polega na tym, że jest odwrócone o 180 stopni. Jeżeli zdarzyło wam się lub zdarza wam się z serca proponować ludziom tego świata najlepszy wymiar waszych uczuć. To, co ludzie światowi myślą, on chce mnie podejść. On chce wykorzystać moją naiwność. On zupełnie inaczej myśli, niż to wyraża. A więc świat, drodzy, patrzy na wszystko spojrzeniem grzesznym, światowym, samolubnym i błędnym. A zatem, drodzy, nie ma to znaczenia, w jaki sposób zapatrujemy się na tę kwestię, która jest dzisiaj przedmiotem naszych rozważań, na każdą inną kwestię. Sprawa jest postanowiona, drodzy. Nie próbujmy szukać wymówek, by nie postępować tak, jak radzi Bóg, by społecznie zgromadzać się z ludem Bożym. Bądźmy zdecydowani pokonać każdą przeszkodę i wzbudzić sobie najwyższą energię po to, by trzymać się rad i postępować według wskazówek, jakich udzielił nam Ojciec Niebiański. Społecznie zgromadzać się. Myślimy, drodzy braterstwo, przy tej okazji, że każdy z nas jest narażony na niebezpieczeństwo, gdy szuka wymówek, by zlekceważyć Słowo Boże. Również by zlekceważyć to boskie postanowienie, nakaz społecznego zgromadzenia. Wierzymy, że szatan zdaje sobie sprawę z naszych słabości w tym względzie i wie, jak to wykorzystać. On jest, myślę, że zgodzicie się z tym, zawsze gotowy zaopatrzyć nasze potrzeby, nasze zapotrzebowanie na usprawiedliwienia, na wymówki przed przestrzeganiem Słowa Bożego. Bardzo mi się podoba, drodzy braterstwo, gdy taki znalazłem zapis, drodzy, który dotyka tej kwestii i on mówi, że nie musimy specjalnie celebrować naszego zamówienia pod adresem diabeł i partnerzy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zamówienia, drodzy, na te właśnie różne formy usprawiedliwień i wymówek przed przestrzeganiem tego nakazu społecznego zgromadzania z ludem Bożym. Jedynie, co potrzebujemy mieć, drodzy, w swoim sercu, to zaledwie połowę tego pragnienia, żeby dla przykładu nie wziąć udziału w najbliższym zebraniu w lokalnym zborze, czy też w innym zgromadzeniu ludu Bożego. To jest, drodzy braterstwo, metoda, którą właśnie rządzi się szatan, by nas podejść. Jeśli w waszym czy moim sercu znajdzie się najmniejsza skłonność do i przyzwolenie do ignorowania nakazów pańskich, to znajdzie się na to sposób i szatan nas zaopatrzy w odpowiedni zestaw wymówek czy usprawiedliwień. A więc, drodzy, gdy znajdziemy w Słowie Bożym jakieś stwierdzenie co do postępowania, jakie mamy naśladować, zechciejmy sprawić, aby ta zasada, ta reguła, to stwierdzenie jak najmocniej zakorzeniło się nie tylko w naszym umyśle, ale w naszym postanowieniu, naszej woli, w naszym uczuciu. Przestrzegajmy zasady, drodzy. Bóg tak mówi, tak zrobię. I nie będę się martwił, czy będzie mnie to coś kosztowało, czy nie. Jakie będą tego konsekwencje? Jeśli zatem, drodzy, mamy skłonność, by nie dostrzegać pańskich napomnień, jak powiedzieliśmy wcześniej, szatan znajdzie sposób, ta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością znajdzie sposób, by wykorzystać nasze wahanie, nas usiedlić i by następnie nas doprowadzić do popełnienia błędu, a rezultaty takiej postawy nie są nam znane. I obwarowane ogromnym ryzykiem utraty wszystkiego. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, jak już powiedziałem, zbliża się ku końcowi nasza społeczność i duchowa łączność, jaką mieliśmy tutaj w Miętnym na konwencji. Jeśli podobała wam się ta łączność i ta społeczność, to gdy powrócicie do swoich domów, zachowajcie w pamięci, ja również, ten nakaz pański, abyśmy nie opuszczali okazji wspólnego zgromadzania się z naszymi braćmi i siostrami. Tak jak ja w Gdańsku i wy również w miejscowych zborach, z pewnością w których to zgromadzeniach stanowimy zdecydowanie mniejszą liczebnie społeczność. Ale to jest ta sama w Gdańsku czy w każdym innym miejscu społeczność dzieci Bożych. Jaka jest kolejna przyczyna, drodzy, dla której wy i ja mamy nie opuszczać wspólnego zgromadzenia. Mianowicie taka, że gdzie jest lud Boży, tam jest i Bóg. A gdzie jest Kościół, Eklezja, tam jest i głowa Kościoła. Nasz Pan Zbawiciel, który, jak czytamy, drodzy braterstwo, w jego słowach Mateusz 18:20, gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich. I uzupełniamy, drodzy, że jest on tam, w naszych lokalnych zgromadzeniach, w takim szczególnym i wyjątkowym sensie, w jakim jest też z każdym z nas, gdy jesteśmy sami na odosobnieniu i wykonujemy codzienne czynności. Kolejny powód, dla którego nie mamy opuszczać społecznego zgromadzenia z naszymi braćmi. Jeśli oddaliśmy nasze serca Panu, to powinno być naturalne, że chcemy pójść do miejsc, gdzie rozmawia się o rzeczach, które nas bardzo interesują, a więc o sprawach pańskich, nieprawda? Tam, drodzy, gdzie nadzór sprawuje wola Boża. To nie oznacza oczywiście, że podczas tej konwencji i podczas naszych zgromadzeń lokalnych dyskusje i nasze rozmowy ograniczają się tylko do tematów, które przybliżają nas do Królestwa, które nas błogosławią w wymiarze duchowym. Ale z tego powodu właśnie, ponieważ takie rozmowy również prowadzimy i tutaj też, bądźmy ostrożni w tym względzie, a więc gdy spotykamy się z ludem Bożym, z naszymi braćmi i siostrami, z naszymi przyjaciółmi, nie marnujmy pańskiego czasu na rzeczy, które okazują się dla nas niedostatecznie pożyteczne w sensie budującego oddziaływania na nasze usposobienia i na naszą wieczność. Nie możemy z każdym, drodzy, rozmawiać o sprawach duchowych, ale gdy spotykamy się z naszymi braćmi i siostrami, jest inaczej. Nasi bracia i siostry spotykają się z nami, a my z nimi. Po to przyznacie, tak jak tutaj na tej konwencji, by rozmawiać i rozpatrywać o rzeczach, które pomogą im i nam, drodzy, uczynić ich i moje powołanie i wybór ostatecznie pewnym. Powiedzmy teraz o kolejnej przyczynie, dla której nie powinniśmy opuszczać społecznych zgromadzeń. Tą przyczyną jest fakt, drodzy, że spotkanie z ludem Bożym jest źródłem łaski i siły. I drogi mój przyjaciel, brat Jasiu, na wstępie w inauguracji zwrócił na to uwagę. Nasze spotkanie tutaj było okazją powzięcia łaski Bożej, boskiej pomocy udzielonej nam przez Chrystusa i siły, które mają ten błogosławiony skutek przygotowywania nas na doświadczenia, jakie mogą w życiu waszym i moim być może wkrótce nadejść. Przypominamy sobie, jak apostoł Paweł w liście do Koryntian, a w zasadzie to Pan przez usta apostoła Pawła wyraził się: dosyć masz na łasce mojej. To są słowa obietnicy, że udzieli nam również wystarczającej łaski, pomocy, pod warunkiem, że udamy się po tę Jego pomoc we właściwy sposób. Przyjechaliście zatem na tę konwencję. Skąd wiecie wy czy ja, że Bóg nie zaplanował, abyśmy podczas tej mijającej konwencji otrzymali Jego pomoc? Jego łaskę, która przygotowała nas, o czym jeszcze nie wiemy, na doświadczenia, które mogą nadejść wkrótce. Jesteśmy pouczeni, że Pan ma świadomość co do doświadczeń, które stoją przed nami. Co do doświadczeń, o których nawet nie śniliśmy. I On przygotowuje nas na te próby, na te doświadczenia. Gdy patrzymy wstecz, dostrzegamy, że On wcześniej nas również przygotowywał. I niektórym tym pomocą Jego zdołaliśmy wytrwać zwycięsko w próbach, bo On nas do nich przygotował. Tak również wierzę, że Pan przygotowuje nas tutaj na próby, jakie mają zaistnieć w życiu poświęconym każdego z nas. Więc, drodzy, powrócicie wy i ja do naszych małych zgromadzeń, to Pan w dalszym ciągu będzie was i mnie zaopatrywał w pomoc, jeśli tylko będziemy zbierali się z Jego ludem. Gdy jednak z powodu różnych osobliwości powiedziałem wcześniej, że niektórzy moi przyjaciele wprawdzie są osobliwi, a więc być może, że z powodu osobliwości niektórych braci i sióstr, lub może z powodu, być może, że niektórych z nich nawet nie lubicie. I przekonywujecie samych siebie i usprawiedliwiacie, że nie pójdziecie do zboru i podejmiecie decyzję, by pozostać w waszych domach. Jaki będzie tego rezultat? Nie otrzymacie, drodzy, ja również łaski, Bożej pomocy, jakiej wy i ja potrzebujemy A więc próby i doświadczenia mogą okazać się dla nas zasadzką, pułapką. I drodzy, nie będzie to dowód, że Pan zawiódł w realizacji tej obietnicy, zabezpieczenia dla nas dostatecznej pomocy, Jego łaski. On zapewnił nam, jest gotowy zapewniać nam swoją pomoc w naszych społecznościach lokalnych, w naszych konwencyjnych społecznościach, ale ty, bracie, ty, siostro, opuszczając takie zgromadzenia, potwierdziłaś chęć otrzymywania boskiej pomocy w inny sposób, niż Pan uznał za właściwe. Może, drogi bracie i siostro, nawet nie zdajesz sobie sprawy, że żądasz od Pana, by Pan w bezpośrednim przekazie przekazał ci tę pomoc, a nie poprzez zgromadzenie z drugimi, z ludem Bożym, którzy podobnie jak i ty wyrażają, deklarują miłość do Pana. Mili braterstwo, nie możemy sobie pozwolić na utratę choćby jednej sposobności służby, czy też stratę jednej okazji, która byłaby sensowna i właściwa dla nas, czy to jako diakoni zborowi, czy to jako starsi zborowi, czy jako generalni starsi, lub też w bezpośrednich relacjach braterskich, brat-siostra, siostra-siostra, brat-brat, żeby nie zrobić z takich sposobności służby, z takich przywilejów, użytek w naszych społecznościach, pożytek bycia użytecznym, drodzy, dla naszych współtowarzyszy podróży po wąskiej ścieżce. Poza większą lub mniejszą naszą użytecznością dla Pana i braci, ta służba jest przede wszystkim dla nas wzmocnieniem na wypadek jakiejś nieokreślonej przez nas próby. Usługujcie, przypominamy słowa, jeden drugiemu jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej, jak czytamy 1 Piotr 4, od 10-11. Usługujcie, wykorzystujcie sposobności służby. Wyrażam przekonanie, drodzy, że chcemy być gotowi na stojące przed nami doświadczenia, że chcemy mieć tak przygotowane nasze umysły i nasze serca, by przejść przez te następne próby zwycięsko, które są niezbędne w naszym życiu poświęconym dla naszego powodzenia, dla naszej zdatności teraz daleko więcej w Królestwie naszego Pana i w całej wieczności. I dlatego nie powinno być naszym życzeniem opuszczanie społecznych zgromadzeń z naszymi braćmi i siostrami. Jaka kolejna jeszcze myśl, drodzy, zawarta jest w tym terminie społeczne zgromadzanie? Jeśli jesteście wiernymi naśladowcami naszego Pana, jeśli ja jestem jednym z tych, którzy mogą dowieść memu Panu swej wierności, to wówczas jako zwyciężcy w powołaniu, czy to do klasy młodocianych godnych, czy do klasy poświęconych obozowcy Epifanii, będziemy mieć ze sobą, drodzy, społeczność przez całą wieczność. I brat Jasiu zechciał o tym wspomnieć. Nasza społeczność, drodzy, wasza obecność tutaj i nasza społeczność w lokalnych zborach. Potwierdza nasze pragnienie, naszą potrzebę przebywania w tych bliskich relacjach między sobą. I podczas gdy pozostawanie z dala od ludu Bożego, od naszych zgromadzeń, czy nie wskazuje na brak gotowości na wspólne przeżywanie wieczności? Tak, drodzy. Nasz izolacjonizm od społecznego zgromadzenia wskazuje na naszą wadliwość. Na ułomność naszych deklaracji, że chcemy powołanie, w którym uczestniczymy, zakończyć zwycięsko. Kolejna myśl, drodzy, na którą chciałbym wspólnie z wami zwrócić uwagę. Napomnienie naszego tytułowego wersetu mówi, byśmy nie opuszczali społecznego zgromadzenia, gdyż kiedy spotykamy się z ludem naszego Stwórcy, to oni pomagają nam, a my możemy pomóc im. Czy nam pomagają nasi bracia i siostry? Czy macie wrażenie, iż bracia i siostry pomogli wam tutaj na konwencji? Z pewnością pomogli, jeśli posiadaliście odpowiednio nastrojone wasze serce. Myślę, drodzy, że niektórzy mogą mieć z tym problem, iż nie zastanawiają się, jak otrzymać, jak odebrać w istocie boską pomoc udzieloną im poprzez narzędzia ludzkie, poprzez ich braci i sióstr, w takim stopniu, w jakim powinni ją otrzymać. Skutek tego jest taki, że tacy nie otrzymują takiej pomocy, jaką by mogli otrzymać. Powiedzmy, przeżyli tę konwencję nie na miarę udzielonych im okazji, sposobności, przywilejów bycia z braćmi i siostrami. Jaka była wasza motywacja, drodzy, gdy planowaliście przyjazd na tę konwencję? Jaki był cel waszego przybycia tutaj? Czy założyliście w swoich planach, że na ile to będzie możliwe, postaracie się być pomocą dla przybyłych na nią waszych braci i sióstr? A może nie oczekiwaliście żadnej specjalnej pomocy, bo uznaliście, że usługujący bracia lub inni bracia nie powiedzą nic szczególnego, czego nie wiedzieliście dotychczas? I sądzicie, że lub sądziliście, że macie całkiem niezłą pozycję w relacji z Bogiem, a do tego posiadacie dobrą znajomość Słowa Bożego. I jeszcze dopowiemy. I być może niektórzy z was przybywali tutaj, mając w swoich umysłach pewne ciekawe myśli, które chcieli przekazać temu czy innemu bratu w rozmowie. Jeśli takie było nasze nastawienie, gdy tu jechaliśmy, mój zegarek chyba stanął, to drodzy, już kończę. Przepraszam, coś tam mi się pomyliło z tym zegarkiem. A więc gdy takie było nasze nastawienie, drodzy, gdy tu przybywaliśmy, to odpowiem do takiego nastawienia i takiego ducha utraciliśmy błogosławieństwo płynące z tej konwencji. Mili braterstwo, muszę kończyć. A więc nie wymieniłem wszystkich myśli, drodzy, które wiążą się z tym tematem społecznego zgromadzenia. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, o tym wspaniałym przywileju, iż możemy się uczyć od innych w naszych społecznościach i pouczać innych. Mili braterstwo, nie wymagajmy doskonałości od naszych braci i sióstr. I nawet jeśli nie podobają się niektóre rzeczy, które oni wykonują lub słowa, które wypowiadają, drodzy braterstwo, miejmy wzgląd na ich słabości. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, zechciejmy rozwijać nasze usposobienia w kontakcie ze słabościami naszych braci i sióstr na konwencjach, w lokalnych społecznościach, tak byśmy mogli i starali się odnieść dla nas wzmocnienie, korzyść i pomoc. I niech słabości naszych braci i sióstr w tym społecznym zgromadzeniu pomagają nam w podnoszeniu naszej duchowości. Kończąc te skrócone rozważania, drodzy, życzę wam i sobie, by Pan błogosławił nas, gdy udamy się stąd do lokalnych społeczności. I oby czas, jaki tutaj spędziliśmy, umocnił nas w Pańskim duchu i abyśmy, drodzy, mogli jak te gwiazdy Pana emanować Jego wspaniałym światłem i byśmy mogli zasilić tą siłą i pokrzepieniem tych, którzy oczekują na nas w naszych lokalnych społecznościach. Życzę wam tego wszystkiego i wszelkiego dobra i rozwoju. I zakończę moje tutaj wystąpienie zaproszeniem do zobaczenia w Gdańsku. Jeśli Pan pozwoli. Dziękuję i życzę powodzenia i rozwoju duchowego.